zgodzie z naturą. W Polskim Radiu Białystok.
Ciągły rozwój miast, czyli zwiększenie zabudowy i infrastruktury, na pierwszy rzut oka ma wiele plusów. Przede wszystkim dla ludzi. Ale dla zwierząt oznacza to stopniowe zmniejszanie obszarów, na których żyją. Powoduje to między innymi częstsze spotkania ze zwierzętami, zarówno w miastach, jak i na wsiach. Także na drogach, które przecinają często szlaki migracyjne zwierząt, wzrasta ryzyko wypadków. Tylko w tym roku, od stycznia do listopada, podlascy policjanci odnotowali około 650 kolizji ze zwierzętami i 4 wypadki. Jak zachować się w chwili spotkania z dzikim zwierzęciem? Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo, ale też nie zrobić krzywdy mieszkańcom lasów? O tym będziemy mówić w audycji. Przed mikrofonem Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.
Moimi gośćmi są profesor Mirosław Radkiewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
I profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie jest niczym nowym, że dzikie zwierzęta spotykamy w naszym otoczeniu i dotyczy to zarówno mieszkańców miast, jak i wsi. W związku z tym pojawia się ryzyko wystąpienia potencjalnie niebezpiecznych sytuacji ze zwierzętami. I jedna z takich głośniejszych spraw w tym roku miała miejsce w gminie Choroszcz. Tam łoś zaatakował mężczyznę po tym, jak ten podszedł, by zrobić mu zdjęcie. Czy dzikie zwierzęta same z siebie są w stanie zaatakować człowieka tak po prostu?
Dzikie zwierzęta rzadko atakują ludzi. Zazwyczaj odchodzą, odbiegają. Takie sytuacje, kiedy to się zdarza, są bardzo specyficzne i zazwyczaj są prowokowane przez ludzi. Zwierzęta same z siebie nie są zazwyczaj agresywne. Natomiast jeśli mamy łosia w jakiejś ograniczonej przestrzeni, w terenie zabudowanym, który jest zestresowany i mamy człowieka, który podchodzi do niego dosyć blisko, czasami to jest odległość kilkudziesięciu czy nawet kilkunastu metrów i próbuje mu zrobić zdjęcie, to takie zwierzę może w reakcji obronnej zachowywać się agresywnie w stosunku do człowieka, ale jest to wyłącznie reakcja obronna i nie dotyczy to tylko łosi, ale też innych zwierząt, bo takie sytuacje zdarzają się czasami z żubrami, na przykład tutaj na Podlasiu, ale nasze badania wskazują, że w 80-90% przypadków to są sytuacje czy reakcje obronne zwierząt sprowokowane przez człowieka, przez zbyt bliskie podejście, niepokojenie, czy nawet celowe płoszenie.
W przypadku akurat nie łosi, tylko rysi, nigdy w historii nie odnotowano przypadku ataku rysi na ludzi. A przecież jest to potężny drapieżnik, który potrafi zabić w zasadzie w ułamku sekundy sarnę, która nie jest malutkim zwierzęciem. Co więcej, ludziom brakuje często elementarnej niekiedy wiedzy, czego nie robić, jak się nie zachowywać. Kierujemy się często taką niezwykłą ciekawością i wtedy takie myśli, żeby zrobić zdjęcie, dominują emocje, a powinniśmy raczej obserwować zachowanie zwierząt. Zwierzęta bardzo często nas informują, nie mówiąc oczywiście, ale swoim zachowaniem. Łoś bardzo często kładzie po sobie uszy, stroszy sierść, wypręża się w naszą stronę, obniża głowę. Łosie atakują przednimi racicami. Ten atak na przykład na wilka może być niezwykle skuteczny. Łoś potrafi uderzeniem przednich kończyn rozpłatać czaszkę wilkowi. Także zagrożenie, gdy nie jesteśmy tego świadomi, co robimy, że mamy do czynienia z dzikim zwierzęciem, jest realne. I bardzo często coś, co się dzieje, może wynikać z naszej niewiedzy i niekiedy takiej po prostu naiwności.
Co może być czynnikiem, który gdzieś może uruchomić taką agresję i obronę, samoobronę zwierzęcia?
To są różne sytuacje. No, tak jak mówiłem, zazwyczaj są one prowokowane przez człowieka. Jeśli podchodzimy do łosia w lesie, to zazwyczaj on odejdzie, ucieknie, bo takie są reakcje dzikich zwierząt, nawet tych dużych zwierząt. My podchodząc do żubrów kilkaset razy w czasie naszych badań, w 99,5% przypadków rejestrowaliśmy odejście, ucieczkę żubrów. Natomiast jeśli mamy zwierzę w jakiejś ograniczonej przestrzeni, czasami ogrodzonej, jak to bywa w mieście, i podchodzimy, niepokoimy to zwierzę, no to ono się może rzeczywiście bronić, próbować uciekać, atakując nas. Rzadziej to są jakieś sytuacje związane z obroną młodych i tu musimy mieć świadomość, że każda samica, czy to żubrzyca, czy łosza, będzie bronić swoich młodych i to są takie reakcje, o których mówił pan profesor Radkiewicz, najpierw jest to ostrzeżenie, bo zwierzęta zazwyczaj nie od razu atakują, one wysyłają określone sygnały, które są ostrzeżeniem. Jeśli nie czytamy tych sygnałów, w wyniku tego ostrzeżenia nie odchodzimy, nie oddalamy się, no to kolejnym krokiem ze strony zwierzęcia może być agresja, może być atak, ale są to wyjątkowe sytuacje i jest to rzeczywiście podyktowane pewną reakcją obronną. No, zwierzęta nie lubią na przykład, jak je osaczamy. Wtedy są zdezorientowane i to może powodować, że będą wykazywać taką agresję, reakcję obronną, ale no, każda taka sytuacja jest inna. Musimy pamiętać, że są dzikie zwierzęta, nieprzewidywalne i mimo, że czasami zwierzę wydaje się łagodne, żeruje w pobliżu ludzkich zabudowań, to jednak musimy pamiętać, że to jest dzikie zwierzę. Powinniśmy podchodzić do dzikich zwierząt z respektem, szacunkiem, zawsze zachować dystans, no ale w dobie mediów społecznościowych, telefonów komórkowych, no to ta pokusa jest duża, żeby zrobić bliskie ujęcie zwierzęcia. Wiemy, że w telefonie te parametry aparatu są ograniczone i trzeba być naprawdę dosyć blisko zwierzęcia, żeby mieć odpowiednie zdjęcie, albo chcemy zrobić sobie selfie, żeby tym się pochwalić. I właśnie w takich warunkach często zdarzają się te przypadki. Zwierząt takich jak łosie przybywa, a ich przestrzeń jest coraz bardziej przez ludzi ograniczona, więc musimy mieć świadomość, że do takich sytuacji kontaktu z dzikimi zwierzętami będzie dochodzić częściej.
Ja chciałbym jeszcze nawiązać do tego, co przed chwilą pan profesor powiedział o selfie. To jest bardzo ważna sprawa. Rzeczywiście te pragnienie i pokusa jest ogromna i jest jedna sytuacja, w której jest to pożądane. Gdy jedziemy samochodem i obserwujemy, jedziemy przez las zwierzęta, właśnie wtedy powinniśmy filmować, zatrzymać się, jak zobaczymy jednego dzika, sarnę, łosia czy jelenia, zaczekać, włączyć, będąc w samochodzie, kamerę i potem udostępnić piękny film. Wrócimy do domu 3 minuty później, cali, zdrowi, podekscytowani i szczęśliwi. A propos jeszcze atakowania zwierząt, widziałem niedawno w internecie opis, jak łoś w Trójmieście atakował przechodniów. To jest sytuacja dramatycznie niebezpieczna. Po odstrzeleniu tego zwierzęcia okazało się, że zwierzę to chorowało na przepuklinę i potwornie cierpiało. Także to było wytłumaczenie, dlaczego ten zwierz atakował ludźmi. Może to jest podpowiedź. Załóżmy, że każde zwierzę jest potencjalnie chore, potencjalnie niebezpieczne. Z dużej odległości obserwujmy je. Nie podchodźmy pod żadnym pozorem. Łosie są niezwykle ciekawskie. Znam co najmniej 2 przypadki biegaczy, że łosie biegły za biegaczem. Oczywiście trzeba wtedy gdzieś za czymś się schować. Łosie wtedy, gdy biegną, wcale nie chcą nas zaatakować, ale jakaś taka przedziwna, instynktowna ciekawość jest w nich, a wciąż jest to dzikie zwierzę. Ono wcale nie chce, żebyśmy je pogłaskali. I tu, uwaga, serce może nam pęknąć, jak się zatrzymamy za drzewem. Łoś może na nas się gapić przez 15 albo dłużej minut. Musimy gdzieś tam, z tyłu, w lesie, za jakimś drzewem, spokojnie odczekać.
Swego czasu też było głośno o wilkach, które zbliżają się do zabudowań i mówimy tutaj o Białowieży. Jakie mogą być tego powody?
Mieliśmy do czynienia ze specyficznymi sytuacjami. Jeden wilk, który tutaj bytował na terenie samej Białowieży, wiemy już teraz, że to był wilk, który był przetrzymywany w niewoli i on uciekł albo został wypuszczony. Był przyzwyczajony do człowieka, był karmiony przez człowieka, więc w pobliżu człowieka tego pokarmu szukał. No ale są też inne wilki, które się pojawiają w okolicach miejscowości, nie tylko Białowieży. I to zazwyczaj jest związane z jakimś oswojeniem tych zwierząt z obecnością człowieka. Często niestety jest to dokarmianie, nęcenie takich zwierząt na potrzeby fotografii. Ich bojaźń spada, bo oswajają się z człowiekiem, który jest kilkadziesiąt metrów od niego w czatowni. No i wtedy mamy kłopot, bo jeśli przez jakiś czas to zwierzę nie będzie tam dokarmiane, to zacznie szukać pokarmu w sąsiedztwie siedzib ludzkich. Wilki wzbudzają strach, są różne mity, ale w ostatnich kilkudziesięciu latach w Polsce mieliśmy jedynie kilka, 2-3 przypadki pogryzienia przez wilki. To były albo wilki chore, albo oswojone, wychowywane przez człowieka, a corocznie mamy mnóstwo przypadków pogryzień przez psy na przykład. Więc trochę tego wilka mitologizujemy.
Dużo dzisiaj mówimy o łosiach, bo też często słyszy się o kolizjach z łosiami. Szczególnie tutaj mam na myśli Carską Drogę w Biebrzańskim Parku Narodowym. Dużo znaków, dużo ostrzeżeń, żeby jednak zwalniać, zwracać uwagę. Ta droga przecina szlaki migracyjne. Czy możemy coś zrobić, żeby tych kolizji było mniej?
Na pewno możemy zrobić i robione jest już od wielu lat. Lasy państwowe godzą się na odkrzaczanie poboczy w takich miejscach. Carska Czosa jest miejscem wyjątkowym, ponieważ tam już od lat park umieścił tablice informacyjne, tam jest ograniczenie do 50 na godzinę i jeśli absolutnie nikomu nie życzę, ktoś tam zderzy się z łosiem, to jak gdyby na własne trochę życzenie. Problem trochę polega na tym, że łosie jako zwierzęta, które w naturalny sposób migrują na duże odległości, mogą przekraczać też nawet dwumetrowe ogrodzenia. W naszym regionie była sytuacja kilka lat temu, że łoś wpadł dosłownie do autobusu PKS. Niestety kierowca był dość ciężko poturbowany. Jakimś cudem udało mu się oczywiście nieświadomie otworzyć drzwi i wybiegł też zwierz poturbowany. Łosie nie czytają oczywiście i dzikie zwierzęta znaków drogowych. Tutaj też badania, które wspólnie prowadziliśmy z Instytutem Biologii Ssaków, badania telemetryczne łosi bardzo dużo tutaj dostarczyły informacji odnośnie ryzyka kolizji, w jakich miesiącach, w jakich porach dnia. Jako naukowcy dzielimy się tą wiedzą ekspercką, wiedzą potwierdzoną naukowo. Ta wiedza ma duże znaczenie utylitarne. Decydenci mogą i powinni z niej korzystać.
Kolizje ze zwierzętami, oczywiście one się zdarzają, ale często powinniśmy się opierać na ewidencji, a ta ewidencja wskazuje, że tych powodowanych przez dzikie zwierzęta to jest zaledwie 0,5% wszystkich wypadków, które się zdarzają na drogach z różnych przyczyn. Te wypadki dotyczą zarówno łosi, jeleni, saren i dzików, a zwłaszcza tych częściej występujących gatunków jak jeleni, saren czy dzików, bo w statystykach policyjnych nie mamy tutaj najczęściej rozróżnienia, jaki gatunek spowodował kolizję. I musimy też często pamiętać, że te kolizje ze zwierzętami zdarzają się w wyniku nadmiernej prędkości, czy niezachowania uwagi, czy niedostosowania prędkości do warunków. Często te wypadki zdarzają się nie tam, gdzie tych łosi jest najwięcej, bo tam już zastosowano te różne metody ograniczenia kolizji, jak oznakowanie, ograniczenia prędkości, czy odlesione szerokie pobocza, które poprawiają widoczność, ale te kolizje zdarzają się tam, gdzie kierowcy jeszcze nie są przyzwyczajeni do tego, że mogą spotkać łosia, więc w tych terenach rekolonizowanych przez łosie, bo musimy pamiętać, że w Polsce mamy zakaz polowań, moratorium na polowania na łosie od ponad 20 lat i łosie zaczynają wracać na dawniej zajmowane tereny. Tych kolizji zdarza się więcej z łosiami jesienią, kiedy łosie migrują, kiedy jest okres godowy, zwłaszcza w godzinach wieczornych czy rannych. Wtedy powinniśmy mieć świadomość, że takie zwierzę może nam się pojawić.
Kiedy słyszymy o tych wszystkich sytuacjach, można odnieść wrażenie, że liczba dzikich zwierząt wzrasta w jakiś bardzo gwałtowny sposób. I tutaj pojawia się temat łowiectwa, wzbudzający wiele emocji w różnych środowiskach. Głównym powodem, dla którego jest to potrzebne przez jego zwolenników, jest regulacja liczebności zwierząt. Jak to jest? Czy bez tego mielibyśmy jakąś taką nawałnicę dzikich zwierząt w miastach, na drogach, w naszym otoczeniu?
Dzikie zwierzęta oczywiście są w środowisku. My wkroczyliśmy w środowisko dzikich zwierząt i widać, jak rozrastają się miasta, miejscowości, więc ta przestrzeń dostępna dla zwierząt jest coraz bardziej ograniczana. Oczywiście liczebność niektórych gatunków wzrasta, ale też na tej ograniczonej przestrzeni coraz częściej mamy do czynienia z kontaktem ze zwierzętami, co może sprawiać wrażenie, że te zwierzęta są wszędzie. Generalnie niektóre gatunki oczywiście być może wymagają regulacji łowieckiej. Mowa tutaj o tych pospolitych gatunkach, które również powodują konflikty, szkody na polach i rzeczywiście tu jest rola dla łowiectwa na łagodzenie tych konfliktów.
Jakie to gatunki, panie profesorze?
No to jest głównie jeleń, sarna, dzik, te pospolite występujące, szeroko rozprzestrzenione. Natomiast łoś jest bardzo specyficznym gatunkiem. Jego liczebność wzrasta w ostatnich 20 latach w wyniku tego moratorium. Łosie się rozprzestrzeniają. Natomiast w tych obszarach, gdzie łosie występują od dawna i pewno potwierdzi to pan profesor Radkiewicz, zagęszczenia łosi są stabilne, a nawet mogą spadać. Ten wzrost liczebności odbywa się przez rozprzestrzenienie łosi na coraz to większym terenie, więc te zagęszczenia nie są zbyt wysokie i nie mamy do czynienia z jakimś gwałtownym wzrostem zagęszczenia. zagęszczeń łosi mimo wzrostu liczebności, ale musimy też pamiętać, że łoś jest specyficznym gatunkiem, on jest bardzo wrażliwym gatunkiem, no co zresztą pokazała sytuacja z lat 90. załamanie się populacji łosia w wyniku przeszacowania jego liczebności i nadmiernych polowań. Łosie też spełniają bardzo ważną rolę, one są takimi gatunkami bardzo atrakcyjnymi, turystycznie charyzmatycznymi, więc szczególnie w parkach narodowych, tak jak Biebrzański Park Narodowy, czy Kampinoski, czy Poleski, gdzie one są atrakcją turystyczną i niestety odstrzał łosi nawet poza parkami narodowymi będzie oddziaływał na te populacje zwierząt w parkach narodowych, a więc będzie też oddziaływał na turystykę. Łoś jest dużym zwierzęciem, przemierza duże odległości, więc z dużym prawdopodobieństwem będzie wychodził z parków i będzie mógł być niestety odstrzeliwane, więc te łosie z parków narodowych nie są bezpieczne, bo one często znajdują się poza parkami. Musimy też mieć dobre szacunki, jeśli chodzi o liczebność zwierząt, szczególnie łosi, bo często te szacunki, które są podawane, oparte są na złej metodyce, która jest obarczona bardzo dużym błędem, na przykład pędzenia, które były stosowane w przeszłości dla szacowania liczebności łosi. One są niedostosowane dla łosia, który żyje generalnie w o wiele niższych zagęszczeniach niż na przykład jeleń czy sarna. To łowiectwo jest miejsce dla łowiectwa do rozwiązywania pewnych konfliktów lokalnie, natomiast to rzeczywiście powinno być ograniczone do określonych obszarów. Ja uważam, że przy obecnym stanie jeszcze nie mamy ani poziomu konfliktów, ani poziomu kolizji w przypadku łosia na takim poziomie, żebyśmy musieli drastycznie reagować na przykład poprzez odstrzał.
Kwestia łowiectwa czy strzelania do łosi jest kwestią bardzo trudną i emocjonalną wręcz, ponieważ tak jak profesor Kowalczyk wspomniał, w Polsce rozwinęła się turystyka łosiowa. I kiedyś, całkiem niedawno, bo kilka lat temu w Szwecji, gdy byłem na uniwersytecie w UMEA, pytano mnie, dlaczego w Polsce społeczeństwo nie lubi myśliwych. Ponieważ w Szwecji liczba myśliwych jest, z tego co wiem, zdecydowanie większa niż w Polsce. I gdy jest sezon na łosia, to ponoć każdy człowiek z niemal każdej grupy zawodowej potrafi pójść na nie do końca uczciwe L4, żeby móc właśnie do łosi strzelać. I ja się długo zastanawiałem, bo ja nie umiałem na to pytanie odpowiedzieć. Ale myślę, że gdzieś w naturze człowieka i w etosie każdego zajęcia, każdego zawodu kryje się odpowiedź na to bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że to jest kwestia osobistej wrażliwości powiązanej z uczciwością. Ponieważ rzeczywiście wszystkie dane naukowe pokazują, że populacja łosia na papierze fluktuowała w latach 80. zgodnie z rytmami politycznymi w Polsce Ludowej. Tu te wzrosty na papierze się pokrywały ze stanem wojennym, potem z transformacją ustrojową. Zatem ciężko w nie po prostu uwierzyć. I gdy nie ma takiego zaufania i nie ma woli, to ciężko się odnieść do strzelania do łosi. Zwłaszcza, że po przygotowaniu już ponad 10 lat temu strategii, byłem jednym z autorów już po złożeniu tego dokumentu pisma z propozycjami, chociaż sam nie jestem myśliwym, ale współpracując z myśliwymi, propozycji różnych ewentualnego odstrzału i wysłaliśmy dokumenty do Naczelnej Rady Łowieckiej, do PZŁ, jak Państwo się pewnie domyślacie, bez odpowiedzi. I bardzo też przestrzegaliśmy te osoby naciskające na wznowienie polowań i używające argumentów, że w Szwecji się strzela łosie i nic się nie dzieje. I w Polsce zrobimy dokładnie to samo. Niestety to jest bardzo błędne myślenie. W północnej Szwecji praktycznie nie ma jeleni, praktycznie nie ma seren. Tam dominują łosie, tam jest coś w rodzaju tajgi. No mamy może nie stricte lasy tajgowe, ale lasy borealne, gdzie jest to biotop łosia. Natomiast w Polsce łoś występuje na skraju zasięgu. I zawsze mówiliśmy, i pisaliśmy, i przekonywaliśmy i leśników, i myśliwych, i mówiliśmy w mediach, że sytuacja jest absolutnie wyjątkowa i ona daje dużą nadzieję. Jeżeli będziemy w stanie w Polsce skutecznie zarządzać dużymi populacjami ssaków, realizując model separacyjny ochrony przyrody, czyli jak gdyby pewnego rozdzielenia w mikro, a czasem w makro skali przestrzennej i czasowej, i będziemy wspólnie wszystkie środowiska zainteresowane rozwiązywać problemy, to być może te problemy uda się rozwiązać.
W tym tygodniu duże kontrowersje wzbudziła sytuacja w naszym regionie, kiedy myśliwy zastrzelił klępę z małym łoszakiem. To też wzbudziło bardzo duże emocje, gdyż tak jak wspomniano dzisiaj, łosie cieszą się naszą sympatią. Widać, że ten łoś jest lubiany. Co musi się stać, żeby zwierzę było pod całkowitą ochroną?
Te przypadki, takie właśnie jak klępy i łoszaka, zdarzają się w całej Polsce i dotyczą wielu gatunków zwierząt. Niedawno mieliśmy sytuację w zachodniopomorskim, gdzie zastrzelono 4 żubry, a więc gatunki chronione. We wszystkich tych sytuacjach jest tłumaczenie, że zostały pomylone z dzikiem, bo właśnie ta klępa i te żubry miały być pomylone z dzikiem. No, ja się bardzo dziwię tym wytłumaczeniom, dlatego że no, być może do takiej pomyłki dojść w przypadku jakiegoś człowieka, który nie chodzi w teren, nie zna dzikich gatunków zwierząt, natomiast nie w przypadku myśliwego. I mamy do czynienia rzeczywiście z dużym poziomem usownictwa, świadomego czy nieświadomego, i bez surowego karania tego rodzaju przypadków, surowego karania myśliwych, nie wyeliminujemy takich zdarzeń. Nie chodzi tylko o karanie, ale chodzi też o to, żeby taki myśliwy, który dopuścił się w przypadku usownictwa, był wykluczany ze struktur łowieckich, żeby nie mógł dostać pozwolenia na broń i żeby był napiętnowany przez środowisko. Tymczasem mamy rzeczywiście umarzane śledztwa w takich sprawach, bardzo niskie kary. To jest problem znacznie głębszy, jest związany z budowaniem negatywnego wizerunku zwierząt, takich jak żubry, jak wilki, też łosie. Mówi się, że jest ich za dużo, powodują szkody, są agresywne, wzbudzają strach. I to moim zdaniem też powoduje, że ci myśliwi łatwiej naciskają na spustki, stąd te przypadki, które się zdarzają, i nawet gatunki chronione nie mogą być bezpieczne. Musimy tutaj zmienić prawo, musimy podejście zmienić do takich przypadków, bo bez tego te przypadki będą się zdarzały ciągle.
Tu się zgadzam z profesorem Kowalczykiem i chciałbym jeszcze dodać, ponieważ często policja prosi nas na Wydziale Biologii, a konkretnie mnie i pracowników mojej katedry, gdzie wykonujemy analizy genetyczne o identyfikację różnych gatunków. Ostatnio akurat była kwestia wręcz plaga skusowanych, zabitych rysi, w tym również przeszukiwaniach. I ja się tym tematem bardzo mocno zainteresowałem, bo jako też biegły sądowy z powołania przez policję czy przez sąd, muszę uzasadnić, że jest to duża szkoda, zabicie na przykład jednego rysia, czy nie wiem, czy żubra, ale mówimy o gatunkach, do których strzelać nie wolno. Zresztą do żadnego gatunku nie wolno strzelać bez pozwolenia. Zastanawiałem się nad tą dużą szkodą społeczną i niedawno natrafiłem na bardzo ważny termin, jakim jest zielona kryminologia. To jest właśnie badanie tych zjawisk i procesów, które wydają nam się potencjalnie mało szkodliwe. Oj tam, ktoś jakiegoś dziczka, warchlaczka zastrzelił. Oczywiście w przypadku łosia wygląda sprawa inaczej. Wiadomo, że ze zwierzyny grubej najkrótsze nogi ma dzik, a najdłuższe ma łoś. Nie da się tych zwierząt pomylić. Natomiast wracając do zielonej kryminologii, są badania naukowe potwierdzone również w procesach sądowych, że osoby, które popełniają przestępstwa przeciwko przyrodzie, to nie muszą być zabijanie zwierząt. To będzie kradzenie drewna z lasu, ścinanie drzew, niszczenie chronionych gatunków roślin, nie tylko zwierząt. Mają skłonność ogólnie do przemocy. Bardzo często pojawiają się u tych osób przestępstwa ścigane prawem. Nietolerancja wobec jakichkolwiek odmienności. To jest bardzo poważny problem.
Do sytuacji zastrzelenia przez myśliwego 2 łosi w naszym regionie odniósł się już Polski Związek Łowiecki. Rozmowa Pawła Wądołowskiego z rzecznikiem PZŁ Wacławem Matyskiem jest do odsłuchania na naszej stronie radiobiełystok.pl. A moimi Państwa gośćmi byli profesor Mirosław Radkiewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i profesor Rafał Kowalczyk z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży.
W zgodzie z naturą. Polskim Radiu Białystok.
A za tydzień razem z ekspertami podsumujemy tegoroczną edycję akcji Siemianówka, czyli jednego z największych obozów obrączkarskich w Polsce. Do usłyszenia, Marcelina Markowska.
W zgodzie z naturą.